Widziane z Poznania.
Ciekawy, choć mało optymistyczny, to był tydzień. Nina Nowakowska, witam Państwa. Podczas mediolańskiej konferencji Europa-Azja doszło między innymi do rozmów na temat Ukrainy. Nie przyniosły one jednak żadnych rozstrzygnięć. Wstępny dokument odbywającego się w Watykanie synodu postulował otwarcie na rozwodników i osoby homoseksualne. Wywołał on sprzeciw konserwatywnych biskupów, w tym przewodniczącego Episkopatu Polskiego, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. 15 znanych profesorów ogłosiło apel do władz Rzeczpospolitej w sprawie klerykalizacji państwa. Podpułkownik pracujący w MON i prawnik o podwójnym polskim i rosyjskim obywatelstwie zostali zatrzymani pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Komisje wyborcze zakończyły rejestrację komitetów kandydatów startujących w wyborach samorządowych, a trwa dyskusja na temat znaczenia tych wyborów i o tym dzisiaj my także porozmawiamy. Widziane z Poznania. Witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są socjolog Krzysztof Podemski.
Dzień dobry.
Włodzimierz Groblewski, przez parę lat urzędnik miejski w Poznaniu. I Włodzimierz Nowak, znany działacz poznańskich inicjatyw oddolnych, tak to nazwijmy.
Dzień dobry Państwu.
Tak czy owak, zawsze Nowak, napisał profesor Podemski w Gazecie Wyborczej. I nie chodzi tu, dodam niestety, o obecnego w studiu Włodzimierza Nowaka. Przeciwnie, jest to analiza zjawiska, z którym aktywiści społeczni, tacy właśnie jak pan Włodek Nowak, usiłują walczyć. Dlaczego jest tak, że w miastach, których włodarze, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, wybierani są w wyborach powszechnych i piastują te swoje stanowiska przez wiele lat, żeby nie powiedzieć w nieskończoność, co zdaniem pana profesora Podemskiego prowadzi do bardzo niekorzystnych następstw. Najpierw, panie profesorze, bardzo bym prosiła o streszczenie pokrótce pana rozumowania zawartego w tym felietonie.
Tak, może ten felieton się wziął w ogóle z mojej takiej potocznej obserwacji, że wszyscy narzekają na obecnego prezydenta i mówią, że nie chcą, żeby on już rządził Poznaniem, tak, Poznania.
Czy a jednocześnie wszyscy są środowiska.
Mojego środowiska, oczywiście, ale mogę powiedzieć, że poprzednio znałem takich, którzy na niego głosowali, a tym razem takich nie znam, a jednocześnie panuje powszechne przekonanie, że on wygra. I to samo zjawisko powtarza się w innych miastach, w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku i tak dalej. No i oczywiście pytanie, skąd to się bierze? I moim zdaniem złego prawa, ze złej ordynacji wyborczej, która kiedyś dała ogromną władzę prezydentom. Oni obudowali się dworami, bo pozycja prezydenta, burmistrza i wójta jest nieporównywalna z pozycją jakiegokolwiek innego organu władzy w Polsce. Prezydenta wybiera się w bezpośrednich wyborach i nikt go nie może odwołać. Mówię nikt, ponieważ referendum praktycznie nie działa. Zdarzały się przypadki prezydentów, którzy siedzieli w więzieniu. Gorszów tutaj jest skrajnym przykładem chyba, tak? I otóż w moim przekonaniu to powoduje, że mamy absolutną nierównowagę przy kolejnych wyborach, no bo to jest oczywiste, że ten, kto ma władzę, ma zupełnie inne możliwości prowadzenia kampanii. W ogóle nie potrzebuje kampanii prowadzić, bo jest jedyną znaną twarzą władzy, a wszyscy inni muszą się przebijać. Jeżeli teraz z góry wiadomo, kto wygra wybory, to jest trudno oczekiwać, że poważne osoby, a nie jacyś polityczni samobójcy, będą próbowali startować w tych wyborach, no bo generalnie nawet jak ludzie mówią, że im nie o to chodzi, to lubią jednak, nie lubią przegrywać, o.
Tak, ale w tym tekście pan też przypomniał historię. Tak, to jest moim zdaniem element jednak dosyć istotny. Znaczy, jako rozpoczęły w Wolnej Rzeczpospolitej działać samorządy, to nie było tak, że włodarze miast byli wybierani w wyborach powszechnych.
Tak, i też było trochę niedobrze, bo wewnętrzne konflikty rozwalały rady miasta. Ale myślę, że mimo wszystko było to lepsze. Trzeba się zastanowić, zastanowić, jak nie wybory przez Radę, no to może w takim razie ograniczenie kadencji. A poza tym ja myślę, że mogą być wybory, że można zrobić tak, że Rada nie może obalić prezydenta miasta byle jak, tylko musi być tak zwane konstruktywne wotum, jak w przypadku rządu. No naprawdę, prezydent miasta ma większą władzę niż premier kraju i niż prezydent kraju, czy niż rektor uniwersytetu, i samo to mówi, że to jest patologia, a jednocześnie wiemy, że dysponuje ogromnymi możliwościami wydawania publicznych pieniędzy.
Ja dobrze pamiętam żale prezydenta, o którym pan napisał w tym tekście, że prawdopodobnie był jednym z najlepszych prezydentów, czy w ogóle najlepszym prezydentem Poznania, czyli Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, jego narzekanie na to, że jego inicjatywy są paraliżowane. To nie chodzi tylko o obalanie prezydentów w tamtym czasie, ale chodzi o paraliżowanie wszelkich inicjatyw, czy inicjatyw, które dany włodarz miasta uznaje za ważne, przez tamtejsze rady miast, rady gmin.
To prawda, czyli tylko to były początki transformacji, wtedy zdarzały się różne rzeczy, takie jak kasus tymiński na przykład, no, więc może to były niezbędne koszty reform.
No, ale jeżeli...
Choć przykre, zgodnie.
Ale jeżeli mówimy o początkach, no to na przykład Sejm był wtedy znacznie lepszy niż teraz.
Tylko ten w pierwszej kadencji.
Poza tym, zanim oddam panom głos na ten temat, to jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo pan powiedział, że we wszystkich tych miastach, wymienił pan szereg tych miast, gdzie sytuacja jest podobna jak w Poznaniu, to znaczy ludzie narzekają, ale nie widzą alternatywy. Otóż ja... akurat tak się stało, że rozmawiałam i to przeprowadzałam długie rozmowy z mieszkańcami dwóch tych miast, czyli Wrocławia i Gdyni szczególnie. I muszę panu powiedzieć, że przynajmniej jeżeli chodzi o Gdynię, nie było osób narzekających na własnego prezydenta.
Czyli to lotnisko im się podobało?
No, o lotnisku może nie rozmawialiśmy, ale tak samo Wrocław, bo Wrocław dla mnie jest bardzo ciekawym przypadkiem. Media dosyć ostro ostatnio traktują...
Po zmianie redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, tak, bo wcześniej to było dobre.
No, prezydenta Dudkiewicza, natomiast Wrocławia, ja znam dosyć dużo Wrocławia. Tak. Uważają, że jest to świetny prezydent. Dobrze.
No, ale wynik będzie osiągał coraz słabszy. Każdy z tych panów, które stwierdzają w tej chwili... Szczurek być może nie. No. Lotnisko to jest potknięcie, które chyba mieszkańcy mu darują. A podejrzewam, on zrobi wynik na pewno najlepszy ze wszystkich tych, o których tutaj mówimy, czyli prezydentów dużych miast w Polsce. Bez kłopotu wygra w pierwszej turze. Natomiast chyba jest ogólna tendencja taka, że jest jednak w większości przypadków taka sytuacja, że spada im poparcie systematycznie z wyborów na wybory. To łatwo można prześledzić.
Ja jestem też ciekawa, jak będzie wyglądała sprawa na przykład w Lesznie, gdzie prezydent, tak? Prezydent Leszna. Prezydent ma lepszy, obiega się o piątą kadencję, bo my mówimy cały czas z punktu widzenia Poznania, ale no chyba nawet Grobelny nie ma piątej kadencji, nie?
Chyba też porównywalne.
Aha, porównywalne.
Ma lepszy, to jest tak, że to jest coraz większe zmęczenie mieszkańców osobą prezydenta, jednocześnie on ma coraz większą władzę w swoim ręku, coraz większy dwór i coraz mniej chętnych do zmierzenia się z nim. Ja też tylko chciałem zwrócić uwagę a propos porównań, że jednak we Wrocławiu czy Gdyni prezydenci wygrywali w pierwszej turze, tak. Natomiast Grobelny nigdy takiego poparcia nie miał, nigdy do tej pory nie wygrał w pierwszej turze i także jestem głęboko przekonany, że nie wygra tym razem w pierwszej turze.
Mobilizował mniejszą frekwencję, ale ja też odszedłbym od aspektu politycznego, bo zastanówmy się, dlaczego ograniczać kadencję prezydenta, dlaczego nie? Tak? Podstawowym argumentem przemawiającym do mnie, oprócz samej dyskusji politycznej, jest też aspekt zarządczy. Jestem menedżerem, który jakby się w tym kształcił i doskonale wiem, że zarządy przedsiębiorstw się wymienia co pewien czas, żeby ukierunkować na nowo spojrzenie strategiczne przedsiębiorstwa. Tak? Bo jaka jest rola prezydenta? To nie jest administrator. No to jest też mój podstawowy zarzut wobec prezydenta Grobelnego, że on się zachowuje jak był administratorem. On nie jest kierownikiem wydziału, nie jest kierownikiem biura prezydenta. Tak? On jest prezydentem, którego myślenie o mieście powinno być strategiczne, nakierowane na cele, dyskusje z mieszkańcami o tych celach strategicznych, długofalowych i rozwiązywanie problemów. plus bieżący nadzór nad administracją, oczywiście. Natomiast administracja w mieście powinna mieć charakter apolityczny, strukturalny, służący wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. W sytuacji, kiedy mamy zbyt długą kadencję, zbyt długą okres, kiedy jedna osoba rządzi i jeszcze do tego bardzo ogromne kompetencje, w moim przekonaniu, zbyt duże kompetencje prezydenta, jakie zostały udzielone, to dochodzi do pewnego zacementowania spojrzenia na miasto i funkcjonowania organizmu, jakim jest Urząd Miasta i jakim jest miasto w różnych swoich aspektach, bo urząd, władza to nie tylko, władza realizuje się nie tylko poprzez Urząd Miasta, ale również spółki, jak i oddziaływanie na przedsiębiorstwa, oddziaływanie na mieszkańców w rozmaitych ich strukturach. Z tego rzędu wymiana jest czymś niezbędnym raz na jakiś czas, ale to jest tylko jeden z aspektów kadencyjności.
Wrócimy do tego tematu, a ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, trzymając się znowu Poznania, a mianowicie po raz pierwszy Ryszard Grobelny wykazał pewne tendencje imperialne, czyli wyjście poza Poznań, prawda? Teraz Wielkopolska to jest blok, który ma rządzić
w sejmiku.
W sejmiku. Podobnie było chyba przy poprzednich wyborach samorządowych, jeśli chodzi o Dutkiewicza,
tak.
Ale to nie wypaliło. Natomiast czy Ryszardowi Grobelnemu uda się? Czy teraz Wielkopolska zdominuje sejmik wielkopolski?
No, zdominować nie zdominuje na pewno, tak? Bo jestem przekonany, że tutaj się jednak otworzy dawny układ, to znaczy Platforma, PSL, SLD to, i PiS, przepraszam, to są te partie, które odgrywały w sejmiku największą rolę. Teraz Wielkopolska może być tym nowym takim bytem, ale czy wyborcy to kupią, to nie jestem do końca przekonany. To znaczy optymizm, który tutaj gdzieś się pojawił, że 30% mandatów zyska, no to jest zupełnie, bym powiedział, na wyrost całkowicie. Tak? Myślę, że 10% to chyba jest taki wynik, który moim zdaniem jest realny. Tak?
Ale są tam dosyć nośne nazwiska. Joanna Frankiewicz, tak?
Znaczy nie wiem, na czym polega nośność tego nazwiska, szczerze powiem.
Mamy pewien problem, to jest poznaniocentryzm.
Aha, poznaniocentryzm.
Wybory do sejmiku to nie tylko Poznań i nie tylko powiat poznański, gdzie można mniej więcej mówić o odtworzeniu tego układu.
Chciałem zwrócić uwagę, że celebryci ostatnio nie wygrywają, więc wysyłanie sportowców, aktorów...
Ale ci są dobrze dobrani tu w Poznaniu, tak? Natomiast wynik... Ostatecznie do sejmiku to są jeszcze inne rejony. Myślę tutaj Kalisz, Leszno, Piła, Konin. I tam też trzeba mieć silnych kandydatów, żeby sobie te parę mandatów zdobyć. A tam chyba nie do końca wygląda ta lista tak optymistycznie, jak ona w Poznaniu wygląda.
Mamy takie zjawisko przedłużania swojej władzy, ale mamy też inne, moim zdaniem, bardzo ciekawe zjawisko. Nie wiem, może panowie wiedzą, jak to jest na Zachodzie, w innych krajach, a mianowicie, że wielu posłów woli powracać do swoich mateczników, do swoich miast. Tutaj w Wielkopolsce to na przykład poseł Jarosław Urbaniak zrezygnował z mandatu, z ubieganiu się o mandat i został prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego. Czy takie zjawisko występuje gdzieś na świecie? Może pan Włodek coś wie na ten temat?
Ja znam to z przykładu osobistego, to znaczy przyjaciel moich rodziców, który był posłem w SPD w Badeniu Wittenbergi, wcześniej radnym we Frankfurcie nad Menem. Obecnie zakończył karierę polityczną jako burmistrz swojego rodzinnego miasta.
Wrócił.
Miał na studia, gdzie przemieszkał całe życie, potem wrócił do rodzinnego landu, a w końcu do rodzinnego miasta. Bywają takie.
Dobrze.
Samorząd jest wdzięczny, bo jeżeli jest się człowiekiem, który ma się jakąś wizję i coś zmienia, tak? No, jako miejsce.
Na pewno trzeba więcej się napracować jako prezydent miasta czy burmistrz niż jako poseł.
Ale to, co pan profesor powiedział.
To nie każdemu może
daje więcej władzy, rzeczywistej władzy.
Tak.
Trochę inaczej to w przypadku posłów wygląda. Natomiast tu jest realna władza wykonawcza, o czym tutaj mówił pan Włodzimierz.
Wrócimy pewnie do tego wątku, a przechodzimy. W Widziane z Poznania. Przyznam się, że chciałam koniecznie zaprosić kogoś, kto no, byłby przynajmniej miękkim zwolennikiem kontynuacji władzy, a jednocześnie kto nie kandydowałby z listy Ryszarda Grobelnego. No nie wiem, czy Włodzimierz Grobelski, który przez parę lat był urzędnikiem miejskim w Poznaniu i to sprawował pan bardzo istotny urząd, bo był pan szefem takiego wydziału.
Od komunikacji z mieszkańcami.
Od komunikacji z mieszkańcami. No tak. Więc właśnie. I no głównie z tej perspektywy, ale w ogóle jako obserwator życia politycznego, no, czy jest pan podać jakieś argumenty za kontynuacją władzy?
A czy problem kontynuacji to jest kwestia jak długo? To na to pytanie trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć. Czy mówimy o tym à la longue, że właściwie do śmierci ktoś sprawuje taką funkcję z wyboru, czy też mówimy o kadencyjności, o czym tutaj panowie wcześniej wspominali. Wydaje się, tak jak patrzę na to z perspektywy czasu i tego, co się dzisiaj dzieje, taką optymalną chyba liczbą kadencji byłyby 3. Nie 2, ale 3.
I to panowie chyba... pozostali kiwają głowami.
Się zgadzają panowie ze mną, bo to jest tak, pierwsza kadencja to jest zaproponowanie pewnych działań, druga kadencja to jest realizowanie tych działań i trzecia jest skończenie tych działań. Czyli można w ciągu 12 lat, tak, opracować porządną strategię dla rozwoju miasta, o czym tu panowie zresztą mówili, tą wizję przedstawić mieszkańcom, dyskutować z nimi, czy oni ją zaakceptują i następnie przez te kolejne lata realizować tą wizję. Boję się z kolei, że czas dłuższy niż te 3 kadencje to powoduje te wszystkie sytuacje, o których tutajśmy dzisiaj już mówili.
No to dlaczego, powiedzcie panowie, no ci włodarze miast tak kurczowo trzymają się władzy? Ja oczywiście zakładam...
Czy to jest pytanie z gadunku na izby?
Nie, ja zakładam, oczywiście robię pewną idealizację, tak, 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 że im dobro miast leży na sercu, ale trzymają się kurczowo tej władzy, uznając, bo ja uważam, że przynajmniej niektórzy z nich naprawdę uważają, że nikt lepszy w mieście się nie znajdzie, aby objąć tę władzę.
To jest naturalny psychologiczny mechanizm. Tak. Pewnie tak, określone stanowisko oddaje swoje siły. Jestem przekonany, że jestem po prostu najlepszy i że poświęcam się dla innych nawet, jeżeli jestem jedyną osobą, która tak uważa.
Ale ja myślę, panie profesorze, to trzeba sobie jeszcze postawić jedno pytanie. Chyba dość istotne w każdym z tych przypadków, o których tutaj mówimy. Mianowicie, co dalej? Tak? No. Kończy się moja działalność jako prezydenta dużego miasta z tą władzą, o której tutaj mówiliśmy i teraz co będę robił dalej?
No więc właśnie, czy ja podejrzewam, że to jest
ktoś
bardzo
ktoś mi złoży jakąś propozycję, tak, na moje dalsze losy. Zauważcie państwo, że większość tych ludzi to są w wieku, jak mówię, silnie produkcyjnym. Tak? To znaczy są w takim wieku, w którym jeszcze przed nimi jest bardzo dużo do zrobienia. Pytanie, czy właśnie ta realizacja tego bardzo dużo ma się odbywać na poziomie prezydentury, czy gdzie indziej?
Ja pamiętam takie dosyć wzruszające wyznanie pierwszego prezydenta Leszna, który rządził zresztą z ramienia jeszcze ówczesnej Unii Wolności, który opowiadał, jak przestał być prezydentem, naraz przestały dzwonić wszystkie telefony. Ludzie przestali mu się kłaniać na ulicy. Może któryś z panów wie, jakie plany ma dotychczasowy prezydent Katowic Uszok, bo to jest jedyna znana mi osoba, tak, która powiedziała, nie będę już kandydował.
Tak. To ja bym tutaj chciał trochę w ślady pani redaktor pójść i wierzyć, że to jest wzniosła motywacja, że on uznał, że się wypalił i że powinien dać dobry przykład innym prezydentom i nie powinien kandydować. Dopóki nie otrzyma jakiejś atrakcyjnej propozycji i jej nie przyjmie, to ja wierzę w tą wersję.
To znaczy, no, złośliwie pan twierdzi, że on najpierw otrzymał tę propozycję.
Ja nie wiem. Nie wiem.
No niestety nie wiemy. No ale, nie. Ale co jeszcze panowie mają do powiedzenia na ten temat, że oni nie wiedzą, co dalej mają.
Każdy z polityków ma swój zawód, tak, to po pierwsze. Po drugie zostaje się w pewien sposób specjalistą od zarządzania w obszarach, którymi miasto się zajmuje. Po trzecie może realizować się politycznie na innych szczeblach.
Przepraszam, oczywiście wielu z nich nie ma zawodu, tylko ma wykształcenie w jakimś właśnie kierunku, natomiast nie ma doświadczeń zawodowych. I to jest problem.
No tak,
ja bym się nie użalał nad losem prezydentów, burmistrzów i wójtów, bo każdego z nas to dotyka, że kiedyś odchodzi na spoczynek, w stan spoczynku. My wiemy, że większy problem jest z prezydentami krajów na przykład, z którymi rzeczywiście nie wiadomo, co zrobić. Tak?
No i tutaj mamy tę odpowiednią instytucję.
Mamy niedobre niemieckie, powiedzmy, rozwiązania.
No tak, tylko panowie, no jest tak, że jeżeli dana osoba piastująca stanowisko ma pewien wiek, no to już wiadomo, no emerytura plus dorabianie, żeby było z czego żyć. I zawsze były urzędnik na pewno jakiś sposób na dorabianie znajdzie. Natomiast jeżeli jest to człowiek stosunkowo młody, właśnie taki jak Ryszard Grobelny, co on mógłby robić po odejściu?
Ja wstrzymam się od głosu w tej
kwestii. Dlaczego?
Ponieważ prezydent Grobelny jest osobą, która ma przed sobą całe życie, tak? Mogłaby je spożytkować dużo bardziej korzystnie niż obecnie zarządzanie Poznaniem, więc nie będę mu doradzał. No, to już
a może panowie?
Znaczy, doradzać też nie będę panu prezydentowi, bo nie od tego jestem, natomiast uważam, że to jest kwestia relacji, które zachodzą, bym powiedział, do polityki musimy tu w tym momencie dojść, tak? I do tego, co się nazywa relacjami między prezydentem, radą, a partią, która rządzi.
No więc
a partią, która rządzi. I tutaj ja mówię, doradzać nie będę. No, na to zwracam uwagę, że jeżeli ten problem gdzieś będzie iskrzył, a to w przypadku, myślę, pana prezydenta Grobelnego, ta sytuacja teraz ma miejsce, to znaczy mówię o relacjach pomiędzy panem prezydentem a Platformą, nie wnikając, kto tutaj jest winien tego stanu rzeczy. Niemniej, jak ta kwestia nie będzie rozstrzygnięcia, tym trudniej będzie rozstrzygnąć także losy pana prezydenta.
Ten element, o którym mówiliśmy, czyli kadencyjność jako jedna rzecz, wymiana, to też w biznesie jest bardzo jasno przyjęte, że po 20 latach właściciel powinien już przekazywać stery firmy następcom. Jeżeli tego nie robi, to firma brnie w ślepe zaułki. Wiele bankructw firm wiąże się z tym, że właściciel dożył kresu swojego potencjału i nie wychował następców. Przed nami ta faza gospodarcza, to będzie bardzo ciężkie dla wielu firm. Natomiast drugim aspektem jest właśnie źródło władzy, czyli to skąd prezydent otrzymuje ten swój mandat. I to jest być może problemem, ale być może nie. Tu są argumenty za i przeciw, że Rada wybierała prezydenta jako swojego reprezentanta. Obecnie jest on od niej niezależny. I ten problem byłby znacznie mniejszy, gdyby prezydent nie miał aż tak silnych uprawnień. Prezydent ma, no, szacowałbym, 90% władzy w swoich rękach. Radni go wspierają, kontrolują, ale ta kontrola jest bardzo iluzoryczna i tak naprawdę prezydentowi dość łatwo w polskim ustroju jest radnymi żonglować.
To jest nawet opozycyjnymi tak naprawdę.
Bezdyskusyjnie prezydent Grobelny.
Bo to on rozdaje
przez ostatnie lata.
No dobrze, ale tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii, jacy są radni, tak? Tak? I jeżeli pan mówi, że można radnymi żonglować, czy manipulować wręcz, tak?
Nie,
to świadczy, to, no, ale żonglować uważamy, tak?
No, ale też nie przeceniajmy.
No, o to mi właśnie chodzi, tak? Jaka to jest rada? I zawsze tutaj, jak mówimy o Radzie Miasta Poznania, to wszyscy przytaczają tą pierwszą radę, która była, która wywodziła się rzeczywiście z ludzi amatorskich politycznie, tak? Natomiast potrafili rzeczywiście tak działać, potrafili takie propozycje, bym powiedział, rozwojowe dla miasta zaprezentować, że one no, procentują do dzisiejszego dnia. Natomiast myślę,
mimo, że
tu
wtedy
pan ma rację,
nawet
że
diet nie mieli.
Ja nie pamiętam, czy mieli diety. Ja tylko pamiętam taką radę, w której dla niektórych radnych dieta była jedynym źródłem utrzymania.
Ale tam było na przykład kilku profesorów uniwersyteckich. W tej chwili wydaje mi się, że jest tylko jeden i generalnie no, dla profesora propozycja kandydowania do Rady Miasta nie jest w tej chwili szczególnie honorowa.
No, ale profesor...
To jest autorytet rady. Tak, mówimy o autorytecie prezydenta, tutaj panowie mówicie, że on się bierze z tych takich przyczyn czysto formalnych, że mu to ustawa dała, tą silną władzę, że radni tego nie mają, ale myślę, że to radni sami sobie są winni. To jestem o tym przekonany, że poziom rady decyduje także o relacjach pomiędzy radą a prezydent.
Zanim,
znaczy, osiel afery nie wynikają z ustawy, oczywiście, to prawda.
No tutaj no, oczywiście tak. Mamy też kwestię ordynacji wyborczej, bo ja jestem liberałem, więc uważam, że brak konkurencji zawsze szkodzi. No tutaj ordynacja wyborcza zamyka tę konkurencję, ogranicza ją w sposób dość istotny, szczególnie w dużych miastach.
Zanim przejdziemy do trzeciej odsłony, gdzie najpierw oddam głos panu Włodkowi Nowakowi, to ja chciałam powiedzieć, podzielić się takim oto spostrzeżeniem, że mówimy o zabetonowaniu sceny na poziomie samorządów, ale przecież to samo, takie same uwagi padają na gruncie ogólnopolskim, prawda?
Tak.
Zabetonowanie partyjne. Zauważmy, co się stało. Platforma, w cudzysłowie, została odbetonowana dopiero wtedy, kiedy Tusk dostał promocję do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość już wiadomo, że no, odbetonowane nie zostanie, bo Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie rządził do końca świata albo jeden dzień dłużej. Czyli ja powracam znowu do jednego z tych motywów, który już tutaj padł. Czy nie jest tak, że duża część winy na to, na tę sytuację zabetonowania, nazwijmy to, no, spoczywa w tym, że ci politycy nie wiedzą, co dalej robić ze sobą.
Ja do końca się nie zgadzam z tym, bo wydaje mi się, że jest ogromna różnica między zabetonowaniem sceny politycznej na górze, a na dole. Jednak w Polsce przez te 25 lat wielokrotnie zmieniała się orientacja. Mieliśmy i Unię Demokratyczną, i SLD, i PSL, i PO, i PiS. Za każdym razem dochodziło do dosyć głębokiej zmiany przede wszystkim ludzi, a także częściowo polityki. Natomiast jak spojrzymy na mapę samorządową, to tu przez 25 lat w większości chyba gmin rządzą, jeżeli nie dokładnie nie te same osoby, to w zasadzie te same środowiska, żeby nie powiedzieć koterie.
No, wypada powiedzieć, że przynajmniej w mniejszych miejscowościach ten okres rządzenia można wydłużyć wstecz aż do PRL-u. Przecież tam jest bardzo...
Są takie przypadki, tak są. Jeszcze z lat 80.
Tak jest. Widziane z Poznania, no panie Władku, zwracam się oczywiście do Włodzimierza Nowaka. No recepty, o niektórych mówiliśmy już, ale podsumujemy, a dodam do tego no, dodatkowe pytania. Był okres, kiedyśmy... mówię, no w cudzysłowie może nie ja, ale wielu obserwatorów.
My poznaniacy.
Tak. Wiązało nadzieję z ruchami miejskimi. No i co? W Poznaniu okazało się, że z własnej jakby winy zostały no, osłabione. Więcej pan Włodek powie na pewno na ten temat. Ale to nie jest tylko jeden problem, bo są na przykład tacy, którzy uważają, że ruchy miejskie nie powinny się pchać do władzy.
Moje podejście jakby wiąże się z moimi doświadczeniami i obserwacji demokracji europejskiej. Ja to jestem bardzo związany z polityką kontynentalną i tą logiką kontynentalnej polityki, gdzie od samego dołu się bierze bardzo kładzie duży nacisk na oddolność polityki, na maksymalne zwiększenie reprezentacji. Jestem gorącym przeciwnikiem jednomandatowych okręgów wyborczych i tych systemów dwupartyjnych, które sprowadzają debatę publiczną z ulicy, z mediów do gabinetów partyjnych. W miastach Niemiec, w miastach Szwajcarii, Austrii, Włoch mają państwo wszędzie kilkanaście organizacji reprezentujących mieszkańców, partie polityczne plus organizacje mieszkańców, nie jedna, a dwie, trzy mające razisty program, w jakiś sposób próbujący mieszkańców do jakiejś wizji miasta przekonać. To jest normalna, podstawowa debata i myślę, że my poznaniacy pewną rolę, świętej pamięci my poznaniacy, bo to jeszcze formalnie istnieje, ale już można powiedzieć, że nie ma tego stowarzyszenia, odegrało bardzo ważną rolę. Po pierwsze w lokalnym życiu Poznania widać wykwit mnóstwa inicjatyw, mnóstwa ludzi, którzy gdzieś lokalnie coś chcą robić, nad czym się zainteresowali i postanowili wyjść z tym do innych mieszkańców Poznania. Rozdyskutowaliśmy się. To jest moim zdaniem fantastyczny wynik tego, że my poznaniacy uzyskali pewną siłę i rozpoznawalność i podjęli działanie. A także w skali ogólnopolskiej ruchy miejskie w tej chwili startują w każdym dużym mieście do wyborów. Może z kilkoma wyjątkami, przepraszam. Natomiast w każdym mieście się bardzo aktywnie zaangażowały i przyciągają uwagę mediów i społeczności lokalnych. Co w Poznaniu się stało, no to ja bardzo chętnie o tym opowiem, jaki koniec każdy widzi.
No, ale to smutny taki paradoks, że byliście no, niemalże pionierami, jeśli chodzi o owe inicjatywy oddolne. No i w tej chwili w zasadzie no, jest bardzo źle.
Siłę społeczną, która
jest bardzo źle.
Jako wieloletni członek zarządu tego stowarzyszenia bardzo na tym ubolewam, staram się do końca jakoś to to posklejać, ale chyba to było skazane na niepowodzenie.
No w tej chwili, przypomnijmy, startują członkowie dwóch inicjatyw takich oddolnych. No i no może się narażę uczestnikom tej gry o władzę w mieście, ale chyba szans dużych nie mają. Ale czy nie jest tak, że te inicjatywy miejskie no w ogóle mają małe szanse, co wykazały poprzednie wybory, bo zdobyliście wtedy niezły wynik. Nikt, tak? To było 9...
No prawie 10% było.
I ze względu...
Ze względu na ordynację
my poznaniacy nie mieli reprezentacji. No tak, ale to jest pewne błędne koło, bo gdyby mieli maleńką reprezentację, to prawdopodobnie by się nie kłócili i prawdopodobnie by trwali. A ja słyszałam jedną rzecz, która mnie zupełnie przeraziła. Co prawda było to o Warszawie, że w Warszawie dokonano nowego podziału okręgów wyborczych i przy tym nowym podziale okręgu wyborczego w zasadzie te inicjatywy niepartyjne mają szansę przebić się tylko jeżeli otrzymają powyżej 15%.
No to jest tak zwane zjawisko gerrymanderingu. Politycy zawsze sobie bronią się. Tak każdy człowiek w pewien sposób świadomy bądź podświadomy kieruje się zapewnieniem swojego bytu. Więc i partie polityczne tak działają, i politycy tak działają. Tu się nie ma co dziwić. To system powinien być odporny na tego typu zachowania. W Poznaniu też mieliśmy korekty okręgów wyborczych lekkie, gdzie na przykład historyczny Grunwald został podzielony sztucznie na dwie części. No ale to już jest temat...
Ale to kandydaci na radnych głównie są inicjatorami tego typu zmian, bo oni oczekują, że taka zmiana granic okręgów przyniesie im więcej głosów niż ta, która...
Tak, to się zgadzamy, że to jest manipulacja i to powinno być zakazane. Natomiast ja bym powiedział tak, ja podzielam pozytywną opinię tutaj kolegi Włodka Nowaka o ruchach miejskich, o ich wkładzie w dyskurs o debacie miasta. I muszę powiedzieć, nawet byłem zaskoczony, że ten ruch tak długo przetrwał, bo się bałem, że rozsypie się zaraz po przegranych wyborach. Naprawdę, po przegranych wyborach wiele inicjatyw się rozwala. Przetrwali. Natomiast w ostatnim roku jakaś złośliwa osa czy inna owad kogoś tam ugryzł i tam zaczęła się rozwałka, która doprowadziła rzeczywiście do tej żenującej sytuacji. Ja mimo wszystko uważam, że warto pochylić się nad kandydatami, którzy tam są, że tam często kandydują bardzo ciekawi ludzie, w moim przekonaniu z reguły znacznie ciekawsi niż w innych komitetach.
No, czyli rozumiem, nikt z państwa nie podziela tej opinii, którą ostatnio wygłosił Jacek Grzakowski, ale tutaj w tym studio swojego czasu myśmy na podobny temat dyskutowali, ja wtedy sobie zażartowałam, znaczy wtedy typowaliśmy kandydatów na prezydenta. Było dużo czasu. Wśród naszych typów było nazwisko Włodka Nowaka, było nazwisko Franka Sterczewskiego, chyba tak. Tak dobrze? Nie pomyliłam nazwiska?
W ogóle nie znam nazwiska. Okay.
No, może pomyliłam. W każdym razie obecni tutaj w studio, między innymi Marcin Kącki, twierdził nie. Mówił tak, jak w tej chwili przypomniał to Jacek Grzakowski. Ci ludzie z inicjatyw oddolnych nie powinni pchać się do władzy. Bo wtedy tak zwana kontrola obywatelska traci sens.
No nie, bynajmniej. Kontrola obywatelska to jest zupełnie coś innego niż reprezentacja obywatelska. Mamy wiele płaszczyzn, na które obywatele mogą i powinni chcieć działać. To taką dyskusję my poznaniacy przeszliśmy zaraz po moim wstąpieniu do my poznaniacy. Tutaj muszę troszeczkę sięgnąć do historii w 2009 roku, kiedy pojawiłem się na pierwszym spotkaniu. Już tam kilka osób myślało o starcie w wyborach, natomiast ja o tym nie wiedziałem i też od razu przyszedłem i zapytałem, czy są tu ludzie, którzy nie tylko chcą kontestować i kontrolować władzę, ale również przedstawić mieszkańcom pewien pozytywny program. To z tym wyszedłem do członków my poznaniacy, pchając ich, chcąc ich popchnąć do reprezentacji wyborczej. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie reprezentacje kontrolne i organizacje kontrolne funkcjonowały w dalszym ciągu. Mieszkańcy sami sobie powinni patrzeć na ręce, czy są w partiach politycznych, czy w organizacjach społecznych chcących reprezentować mieszkańców i wprowadzać poprzez władzę.
No tak, panie Włodku, ale nie chciałabym być złośliwa, ale w takim razie, czym miałaby się różnić taka organizacja od partii? To znaczy, jeżeli zakładacie, że zarówno będą tam ludzie, którzy będą kandydować do władz, jak i inni członkowie, którzy będą sprawowali...
Nie mówię tutaj o schizofrenii organizacyjnej.
Nie jest schizofrenia, partyjność po prostu.
No tak, ale...
Mówi o innych organizacjach.
W każdej radzie, zwłaszcza w Radzie Miasta, są kluby, tak? I są kluby, które mają swoje własne interesy. Mówimy tak naprawdę o klubach partyjnych. Pojawiają się teraz, załóżmy, osoby z organizacji tych miejskich. Optymizm, no ja już pójdę teraz na całość, tak? Załóżmy, 5 mandatów zdobywają. Te 5 mandatów oznaczają, że niczego same nie będą w stanie te osoby przeprowadzić. Będą musiały wchodzić w jakieś relacje czysto polityczne z innymi klubami. Czyli tak naprawdę stają się w którymś momencie też elementem systemu władzy. Nie da się tego inaczej zrobić i to będzie kłopot. Tak? Wolałbym, żeby te organizacje pełniły tą funkcję kontrolną jednak trochę z zewnątrz. Bycie wewnątrz zawsze jest ryzykiem.
Ale proszę spojrzeć, w dniu dzisiejszym mamy aktywnych organizacji społecznych, przynajmniej 2, które nie biorą udziału w wyborach. Tak postanowiły świadomie, również ze względu na tę sytuację poznaniacy, bo ten entuzjazm taki ogólny opadł. Natomiast one wciąż będą pełniły funkcję kontrolną one nie będą brały udziału w kampanii wyborczej, w tym sensie, w jakim biorą 2 organizacje, które udział w wyborach.
Ja bym powiedział tak, my w Polsce nie lubimy partii politycznych, to jeszcze oczywiście z okresu komunistycznego się wychodzi.
Ale nie
przecież
mamy wyboru.
Na świecie jest tak, że to wokół partii powstają rozmaite dodatkowe stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i tak dalej. Tak naprawdę w świecie zachodnim też rzadko się zdarza, żeby jakieś stowarzyszenie nie było gdzieś tam związane z jakąkolwiek
opcją
partią,
chociażby.
Czy opcją polityczną, bo rzeczywiście istotą polityki jest partyjność. Tak, tylko że ona u nas oznacza coś bardzo wąskiego, elitarnego, pozbawionego szerszego
dostępu. Pan Włodek Nowak się nie zgadza.
Się zgadzam, że to u nas oznacza, natomiast partie polityczne są naturalną reprezentacją społeczeństwa, jeżeli chodzi o podstawowe idee, w których się zasadzają. Natomiast w skali miast zarządzanie nie musi się opierać tylko i wyłącznie o sferę ideologiczną. Tak? To jest niezwykle kluczowe do podejmowania decyzji.
Nie musi czy nie może?
Nie musi.
No, tam ideologii jest bardzo mało w rządzeniu miasta.
No właśnie. I teraz pytanie, jaki cel ma reprezentacja partyjna w skali miasta? Jeżeli chodzi o zebranie polityków, bo każdy z radnych, czy jest społecznikiem, czy jest członkiem partii, jest politykiem, zebranie polityków wokół pewnej ideologii, to, jak stwierdzamy, jeżeli ideologia nie ma wielkiego znaczenia w zarządzaniu miastem, czyli to oznaczenie partii politycznej jest niewielkie. Skąd one się tam biorą? Ponieważ one mają już struktury i narzędzia marketingowe do promowania się, tak jak i obecny prezydent ma narzędzia marketingowe dużo silniejsze niż jakikolwiek kontrkandydat.
Panie Włodku, ja sobie pozwolę zadać takie osobiste pytanie, ale nawiązujące do tego, o czym pan publicznie pisał, mówił. Nie tylko na Facebooku, także w innych mediach. Mianowicie powiedział pan, że zagłosuje wszystko jedno na kogo, byleby nie na Ryszarda Grobelnego. Załóżmy, że w drugiej turze, a to jest prawie pewne, że w drugiej turze przeciwnikiem Ryszarda Grobelnego będzie reprezentant partii jednej lub drugiej. I pan jest pewien, że ten reprezentant partii, na którego pan zagłosuje, no bo chyba, że w ogóle pan nie pójdzie na głosowanie.
Nie,
w tej turze.
Boże, oczywiście robi na
pójdzie pan.
Wielu ludzi taką decyzję podejmie, że nie
pójdzie. Czy jest pan
pójdzie.
Pewien, że ten reprezentant partii, takiej czy innej, nie przeniesie na grunt miasta pewnych ideologicznych zachowań swojej partii, bo to już nawet w tej chwili się dzieje przecież.
No, ale przecież prezydent Grobelny też nie jest wolny od ideologii, prawda? No. Bardzo silnie widać, jak on lawiruje pomiędzy tym konserwatywnym skrzydłem Platformy Obywatelskiej, a PiS-em pewnie. No, utrzymuje się u władzy przez te kilkanaście lat, mając za sobą radnych, którzy kierują się tym ideologicznym wyznacznikiem. Oczywiście, że taka obawa istnieje. I do każdego z kandydatów partyjnych można mieć takie zastrzeżenie. Niemniej właśnie to odcementowanie poznańskiej sceny politycznej jest...
Warto będzie zapłacić tę cenę.
Jest wartością bezdyskusyjną, bo dopiero wtedy zaczniemy uprawiać w Poznaniu politykę.
Ja tylko chciałem trochę zaprotestować przeciwko tej krytyce ideologii. Nie ma władzy bez ideologii. Jeżeli się dokonuje wyboru między interesem kamieniczników, a lokatorów, między interesem rowerzystów,
to w tym sensie
samochodziarzy.
Tak, ale chodzi,
też
to
mamy do czynienia z pewną ideologią, z pewnymi wartościami, z pewnymi wyborami. Nic, nawet zwykła ciepła woda w kranie nie jest tak do końca neutralna.
Ale nie wiem, czy pan pamięta, panie profesorze, dyskusję, która odbyła się na Placu Wolności z okazji niedopuszczenia do wystawienia Golgoty Piknik. Tam autor Golgoty Piknik powiedział, że prezydent miasta hiszpańskiego, który by powiedział, zgłosił swoje zastrzeżenia do Golgoty Piknik w takiej formie, w jakiej zrobił to Ryszard Grobelny, to znaczy deklarując na przykład, żeby nie poszedł, straciłby natychmiast stanowisko.
Stanowiska by nie stracił, no, tak, bo musiałby go ktoś odwołać. No, otóż tak. To przesadził chyba. No. Straciłby stanowisko w następnych wyborach, a nie mocą Trybunału Konstytucyjnego.
Bo ja nawiązuję do tego, co pan mówi, że wszystko jest tak, ideologią.
Choć nie wszystko, ale bardzo dużo
jest elementów, to prawda.
Dobrze, na koniec minuta. Uszeregujmy ta recepta na zastałą sytuację. Co ma zawierać w pierwszym, w drugim, w trzecim, w czwartym punkcie? Co jest najważniejsze? Zmiana ordynacji?
Tak. Zmiana ordynacji, ograniczenie kadencyjności na około 10 lat, stąd moja zgoda przy obecnym 4-letnim cyklu na 3 kadencje oraz...
To 12 było.
12 lat.
To jest trochę długo.
10 do 12 lat.
Długo, ale dobry czas.
Na projekty, które w samorządzie się realizuje, przynajmniej miejskim w samorządzie. Tak. A także wpłynięcie na kulturę naszą polityczną poprzez właśnie zwiększenie konkurencji.
Wychowanie wyborców. Ale
także zwiększenie uprawnień rady w relacji do prezydenta. To obojętnie, czy będzie on pochodził z wyboru mieszkańców, czy z wyboru...
I obniżenie progu wyborczego, tak, żeby na przykład stowarzyszenia społeczne mogły konkurować.
Nie ma progu wyborczego, jest ordynacja odwrotna, promująca na przykład 12 ugrupowań w Radzie Miasta.
Niestety, proszę panów, musimy kończyć. Gośćmi dzisiejszego Wydziału z Poznania był Włodzimierz Nowak, Włodzimierz Wroblewski, Krzysztof Podemski. Ja się nazywam Ina Nowak. Audycję realizował Rafał Polacki. Słyszymy się za tydzień.
Kampania społeczna.
Ach, znów nie wyszedł mi pasjans. Nie mam szczęścia w kartach. Czy będę mieć w miłości? A może w biznesie? Odłóż karty i zostań asem. Asem biznesu. Społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą. Weź udział w spotkaniach klubu Asa Biznesu. Szczegóły na stronie www.asbiznesu.pl. Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kampania społeczna. Reklama.
Firma BM Kobylin w Zdunach prowadzi skup kukurydzy w atrakcyjnej cenie. Proponujemy bardzo dogodne warunki płatności. Rzetelny i skuteczny partner biznesowy firma BM Kobylin zaprasza do współpracy. Telefon 669 80 11 11.
A to tablet.
Dzień dobry.
A to lodówka.
A, witam, witam.
To już pani może znać. GoPro.
A, rzeczywiście. Poznaję.
Poznaj na nowo Saturna w galerii Pestka w Poznaniu. Najnowsze technologie w najnowszym otoczeniu. Przyjdź lub podjedź Pestką. Na przykład po telewizor LED LG 32 cale za 799 zł. Saturn. Technologia tak ma.
Tak przełamuje się barierę dźwięku.
Jesteśmy mistrzem świata!
Tak przełamuje się granice możliwości. A tak przełamuje konwencję Mazda 3 z technologią SkyActiv. Przekonaj się sam. Zaprasza Autowahę. Dealer Mazda w Baranowie koło Poznania. Ulica Poznańska 10.